świadomość, że nie wszystkim z zapewca mogę się przywitać. Dlatego chciałbym powitać Was słowami naszego Pana Pokójna. Przyznać się, proszę Państwa, że bardzo zdenerwowany jestem stając tutaj przed Wami, mówiąc do Was, dlatego że pierwszy raz mam przywilej, aby służyć do tak wielkiego grona i zapewca. Jak również mam świadomość wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym z nas, który tutaj w tym miejscu stoi. Wiem, że każdy z nas będzie rozliczany ze słów, jakie do nas wypowiada, ale mam też świadomość tego, co tego obowiązku, który nałożył na nas wszystkich tutaj stojących brat Walenty, kiedy powiedział, aby słowa, które będziemy do Was kierować, nie były naszymi słowami, ale były słowami Pańskimi. Do Was będzie należeć ocena, czy to, co powiem, jest słowem Pańskim, czy słowem moim. Ja, żeby spełnić ten warunek, postanowiłem, że będę Wam mówił o tym, co najpiękniejsze. Będę mówił o naszym Panu, Jezusie Chrystusie, a swoje rozważania będę opierał na słowach wspomnianego w poprzednim wykładzie anioła 7 okresu laodycyjskiego. Ja myślę, że to, co powiem, główny wątek dla wielu z Was będzie wątkiem znany. Nie będę mówił, gdzie to jest zapisane. Jeżeli przyjedziecie do domu, będziecie zainteresowani, to myślę, że sami znajdziecie. I myślę, że dla wielu z Was te słowa, które będę mówił, będą słowami przypomnienia. Chciałbym przed Państwa, aby ta chwila, która jest teraz przed nami, abyśmy tę chwilę, tak Wy, jak i ja, potraktowali jako spojrzenie w lustro, jak pisze apostoł św. Jakub w swoim liście. Abyśmy zajrzeli do Słowa Bożego i popatrzyli przez pryzmat tego Słowa na nas samych. Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad jednym sformułowaniem, które zostało użyte przez apostoła św. Pawła, a zostało zapisane przez niego w liście do Żydów w 2 rozdziale, a 17 wersecie. Myślę, że Państwa, że wszyscy znamy ten list, wiemy o jego piękności, wiemy, że dzięki temu listowi możemy zobaczyć wiele wspaniałych rzeczy. Mogliśmy zobaczyć tłumaczenie cieni przybytków, zobaczyć to, co cienie przedstawiały, ale możemy w tym liście zobaczyć także to najpiękniejszego, a więc postać naszego Pana. Bo poprzez ten list apostoł św. Paweł pokazuje nam Jezusa Chrystusa. Pokazuje nam Jezusa w bardzo szczególnej roli. Pokazuje nam Jezusa jako pośrednika, jako osobę, istotę, która miała do wykonania bardzo, bardzo ważne dzieło. List apostoła św. Pawła mówi nam o dziele, które zamierzył Pan Bóg. O dziele pojednania, jakie miało być dokonane pomiędzy człowiekiem, a Panem Bogiem. I aby to pojednanie mogło zostać dokonane, musiała być spełniona bardzo ważna rzecz. Musiało zostać złożone życie w ofierze. I wiemy, że to życie w ofierze złożył nasz Pan Jezus Chrystus. Ja przewodnictwa, tak jak już wspomniałem, chciałbym, abyśmy nasze rozważania opadli na słowach 2 rozdziału, a 17 wersetu. Apostoł Święty Paweł w tym liście napisał tak. Mówiąc o naszym Panu powiedział w ten sposób. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludzkie. Chciałbym, żeby Państwa, abyśmy szczególną uwagę zwrócili na pierwszą część tego wersetu, kiedy apostoł powiedział, że nasz Pan musiał we wszystkim upodobnić się do braci. I swój temat nazwałem Stał się podobny braciom. W tej chwili, która jest przed nami, chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na kilka pytań. Pytań, które mogą się pojawić po przeczytaniu tych słów. Jeżeli głębiej się będziemy nad tymi słowami zastanawiać, takie pytania się pojawią. Jakich braci miał na myśli apostoł, mówiąc, że do nich miał być podobny nasz Pan? W kontekście tego będzie drugie pytanie, kto może być nazywany bratem naszego Pana? I druga część. Na czym miało polegać jego podobieństwo? I pytanie do nas, czy my w tym podobieństwie odnajdujemy samych siebie? Zauważmy, że użyte przez apostoła określenie bracia wskazuje na bardzo bliskie pokrewieństwo, jakie miało być pomiędzy naszym Panem, a osobami, do których nasz Pan stał się podobny. Można by przypuszczać, że słowo bracia użyte przez apostoła świętego Pawła nie jest skierowane do całego rodzaju ludzkiego. Zauważmy, że apostoł święty Paweł, pisząc swoje listy, pisał do szczególnych osób. Nie pisał ich do wszystkich ludzi, ale pisał do szczególnych osób. Pisał do tych, którzy są wybrani. Na określenie brat pański zasługiwał Adam, pierwszy człowiek, który był bezpośrednim stworzeniem Pana Boga, i jak wiemy, został on nazwany Synem Bożym. I on w tym znaczeniu mógłby być nazywany bratem Pańskim, gdyby nie drobny szczegół. Kiedy grzeszył, utracił prawo do tej nacji. I również rodzaj ludzki, który jest potomstwem Adama, na skutek jego grzechu także utracił prawo do tego, aby być nazywany bratem Pańskim. Kiedy Adam utracił to prawo, od tego momentu rodzaj ludzki, a także jego potomkowie zostali określeni jako dzieci gniewu. To określenie zostało wspomniane przez apostoła świętego Pawła w liście do Efezjan w 2 rozdziale, a w 3 wersecie. Gdzie apostoł Paweł pisząc, o nas wszystkich, powiedział tak. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłu, i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni. I zauważmy, że zapytał, że apostoł święty Paweł mówi tutaj w czasie przeszłym. Mówi o naśladowcach Jezusa, o wiernych, że oni w przeszłości byli takimi dziećmi gniewu. Nasz Pan, kiedy rozmawiał z faryzeuszami, dał im do zrozumienia, że cała ludzkość nie może być nazwana przez Jego, nie może być określona jako Jego bracia. Kiedy czytamy wypowiedź naszego Pana w Ewangelii świętego Jana, 8 rozdziale, a 44 wersecie, znajdziemy bardzo ostre określenie. Apostoł święty Paweł, Pan Jezus, mówiąc o ludzkości, kierując te słowa do faryzeuszy, powiedział, że oni są dziećmi diabła. 8 rozdział, 44 werset pisze tak. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był moim rządbójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Pan Jezus w tych słowach wyjaśnia nam, dlaczego ludzkość na takie określenie zasługuje. I zobaczmy, proszę Pana Pęca, że dzisiaj, kiedy przyjrzymy się ludzkości, wszystkim ludziom, którzy żyją dookoła nas, to możemy zauważyć, że bardzo często oni postępują według kłamstwa. Bardzo często w tych ludziach nie ma prawdy, bardzo często jest wiele złych cech. Nasz Pan nigdy o sobie nie powiedział, że On zalicza się do takich ludzi. Kiedy czytamy Ewangelię, nigdzie nie znajdziemy opisu, w którym by nasz Pan do takich ludzi się przyrównywał. Pewną wątpliwość mogą wzbudzić nas słowa apostoła świętego Pawła, który względem naszego Pana w liście do Filipensów, w 2 rozdziale, a 5-7 wersetu, użył takiego określenia. I znowu te słowa przyrodzenia są skierowane do nas, do ludzi wierzących, kiedy Pan Jezus, kiedy apostoł święty Paweł pokazuje nam, jakimi mamy być. I apostoł mówi tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Apostoł święty Paweł wskazuje nam, że nasz Pan stał się podobnym ludziom. Zauważmy, w jaki sposób to się odbyło. Na początku apostoł zaznacza, mówi o wcześniejszej egzystencji naszego Pana, wtedy, kiedy był u Pana Boga. Zanim przyszedł na świat w postaci ludzkiej, zanim przyszedł jako człowiek, był w postaci Bożej, jak pisze apostoł Paweł. Był duchem. I przychodząc na świat, stał się podobny do ludzi. W jaki sposób stał się podobny do ludzi? Tak samo, że bratelstwa jak my, tutaj, którzy siedzimy na tej sali, jesteśmy wszyscy do siebie podobni. Jesteśmy podobni z budowy ciała. Ale zauważmy, że gdybyśmy przyjrzeli się bliżej naszym charakterom, to każdy z nas ma zupełnie inny charakter. I kiedy popatrzymy na charakter naszego Pana, to także zauważymy, że on bardzo się różni. Ludzkość, tak jak powiedział wcześniej do faryzeuszy, jest napełniona kłamstwem. Charakter naszego Pana był przepełniony miłością. I w ten sposób apostoł święty Paweł mówi, że Pan Jezus stał się podobny do ludzi. Warto, proszę Państwa, zwrócić jeszcze jedną uwagę na jeszcze jedno określenie apostoła, który mówiąc o naszym Panu użył sformułowania, że był on odłączony od grzeszników. Takie słowa są zapisane w liście do Żydów w 7 rozdziale, a w 26 wersecie. Apostoł powiedział tak. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosem. Znaczenie tego określenia, odłączone od wcześników, zostało nam pokazane w obrazie zabijania baranka paskalnego. Ja myślę, że wszyscy dobrze znamy szczegóły tego obrazu i wiemy, że według zalecenia Pana Boga naród izraelski, który dzień 14 miał zabijać baranka, na 4 dni przedtem, 10 dnia, odłącza baranka od stada. Literalnie baranek został odłączony po to, aby został zachowany w czystości. I te same słowa odnosimy do Pana Jezusa, który także został odłączony od grzeszników, jak pisze apostoł święty Paweł. Dlatego określenie bracia, które używa apostoł Paweł, nie może być stosowane do całej ludzkości. Ludzkości, która od opuszczenia przez Adama, przez pierwszych rodziców w raju, pogrąża się coraz bardziej w grzechu. Pan Jezus od tej ludzkości, od grzeszników był odłączony. W czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi nasz Pan niejednokrotnie daje do zrozumienia swoim uczniom, swojemu otoczeniu, daje do zrozumienia, kim dla Niego są ci, których nazywa bracia. Dla wielu chodzących za Nim było szokiem, kiedy na informację o tym, że pod domem czeka Jego matka, czekają Jego bracia, Pan Jezus nie chciał z nimi rozmawiać i powiedział wprost, że to nie jest moja rodzina. Jak gdyby Pan Jezus wyrzekał się swojej cielesnej rodziny. I równocześnie Pan Jezus daje nam odpowiedź Ewangelii świętego Mateusza, 12 rozdziale, a 46 do 50 wersetu, daje nam odpowiedź, kim są Jego bracia. A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia Jego stanęli na dworze, chcąc z Nim mówić. I rzekł mu ktoś, oto matka Twoja i bracia Twoi stoją na dworze i chcą z Tobą mówić. A On odpowiadając, że temu, co mu to powiedział, któż jest moją matką? I kto to bracia mówi? I wyciągnąwszy rąkę ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Zauważmy, że Pan Jezus tymi słowami określił tych, którzy byli koło Niego. Określił apostołów, określił uczniów, którzy za Nim chodzili. Ale to też można sobie postawić pytanie. W jaki sposób uczniowie, którzy chodzili za Panem, zasługiwali na określenie bracia? Przecież oni tak samo, jak cały rodzaj ludzki, byli z rodu Adama, byli grzesznikami. To nie byli ludzie czyści, to nie byli ludzie bez grzechu. Pan Jezus dał nam odpowiedź, dlaczego oni są nazywani braćmi. Pomimo tego, że byli grzesznymi, potomkami Adama, to określenie bracia stosuje się do nich, a także stosuje się do wszystkich późniejszych naśladowców Jezusa. Zauważmy, że Pan Jezus powiedział, że albowiem kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. I myślę, proszę Państwa, że to sformułowanie naszego Pana zakreśla okręg, zakreśla grono osób, do których nasz Pan miał stać się podobny. Ogranicza grono osób, których można nazwać braćmi naszego Pana. Pierwsze to są ci, którzy chcą czynić wolę Jego Ojca. Ale Ewangelista święty Jan przekazuje nam następne warunki, jakie musi spełnić ten, który chce być uznany za brata naszego Pana. W pierwszym rozdziale od 12 do 13 wersetu Ewangelista święty Jan powiedział tak. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ewangelista święty Jan mówi nam, kto może zasłużyć na określenie brat naszego Pana. Ten, który narodził się nie z krwi, nie z cielesnej woli, ale narodził się z Boga. O taki apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a w 15 wersecie powiedział, że tacy otrzymali ducha przystosowienia synowskiego. Że ci wszyscy, którzy otrzymali tego ducha, od tego momentu mogą zwracać się do Boga słowami Ojcze. Myślę, przewodnictwa, że jest to wielki i wspaniały zaszczyt. Do tego momentu tylko jedna istota mogła się tak zwracać. To nasz Pan Jezus Chrystus. Ale otrzymując ducha przystosowienia synowskiego, także wierzący, którzy poszli za Panem Jezusem, otrzymali prawo, aby do Boga, do Najwyższego Boga zwracać się słowami Ojcze. Wszyscy, którzy przyjęli Chrystusa, uważają, że są synami Bożymi. Wszyscy, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela, uważają, że Chrystus jest ich starszym bratem, że należą oni do wielkiej rodziny Bożej, rodziny, którą Pan Bóg wybiera spośród wszystkich ludzi. Wszyscy, którzy przyjęli Chrystusa, uważają się za współdziedziców z Chrystusem w Jego przyszłym Królestwie. I myślę te prawdziwa, że wszyscy, którzy tak uważają, mają ku temu podstawę. Tą podstawą jest nauczanie apostolskie. Ale należy pamiętać, należy zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy, którzy w swoim przekonaniu uważają się za synów Bożych, tak naprawdę nimi są. Zobaczmy, proszę braterstwa, kiedy popatrzymy dookoła siebie, kiedy popatrzymy na współczesny świat, na ludzi, którzy żyją dookoła nas, to zauważymy, że na świecie są miliony ludzi, którzy wierzą w Chrystusa. Miliony ludzi, którzy są skupieni w różnych związkach religijnych, w różnych organizacjach. Miliony ludzi, którzy uważają, którzy twierdzą, że Jezusa przyjęli. Ja nie chcę, żeby braterstwa nikomu zabierać prawa do używania określenia synowie Boży. Ale uważam, że bardzo trudno jest uwierzyć, aby ci wszyscy byli rzeczywistymi synami Bożymi. Ponieważ nie potrafimy czytać w sercach ludzkich, musimy popatrzeć na inne czynniki, które będą nam pokazywały, czy kogoś w ten sposób możemy określić. Taką bardzo widoczną wskazówką dla nas wszystkich jest słuchanie tego, w jaki sposób oni mówią, w jaki sposób oni postępują. Ale pamiętajmy, proszę braterstwa, że przyglądając się komukolwiek, patrząc na jego postępowanie, słuchając jego słów, nie starajmy się kogokolwiek kwalifikować. Nie mamy do tego żadnego prawa. Nie mamy prawa, aby uważać, że ktoś się nadaje na Syna Bożego, a ktoś nie. Dla nas to jest ważna wskazówka, abyśmy wiedzieli, z kim mamy przebywać. Abyśmy wiedzieli, z kim mamy szukać społeczności. Jak wspomniałem wcześniej, ci, którzy są synami Bożymi, otrzymali ducha przysposobienia synowskiego. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 14 wersecie, w słowach wcześniejszych, powiedział, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I myślę, że to jest taka pierwsza, najważniejsza wskazówka, która pokazuje nam, że za synów Bożych, za braci Pana, możemy uważać tych, którzy są prowadzeni poprzez Ducha Bożego. W jaki sposób możemy to zauważyć? Czymże jest ten Duch Boży, o którym pisze apostoł Święty Paweł? Przede wszystkim jest to Duch Prawdy, Duch Świętobliwości, Duch Sprawiedliwości, Duch Miłości. Wszyscy, którzy są dziećmi Bożymi, którzy dostąpili spłodzenia z Jego Ducha, będą postępować według boskich zasad. Wszyscy ci, którzy będą w ten sposób postępować, będą sobie rozwijać owoce. I te owoce z Ducha będą w nich widoczne. W liście do Efezjan apostoł Święty Paweł zaznacza nam, że kiedyś byliśmy ciemnością, ale skoro przyjęliśmy do naszych serc Pana, staliśmy się Jego światłością. Ci, którzy otrzymali Ducha Bożego, którzy przyjęli tego Ducha, stają się światłością Pana. I zobaczmy, jak to pisze apostoł Paweł w 5 rozdziale, a od 8 do 9 wersetu. Apostoł powiedział tak: byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. I apostoł Święty Paweł pokazuje nam, w jaki sposób mamy postępować, co mamy robić, abyśmy mogli być światłością. Wszelka dobroć, wszelka sprawiedliwość, nie ludzka, ale ta sprawiedliwość, która wynika ze Słowa Bożego i prawda, która jest do nas poprzez to Słowo przekazywana. Jako dzieci światłości mamy umartwiać swoje ciała. Nie w sensie fizycznym, że będziemy zadawać sobie jakieś dodatkowe cierpienia, ale mamy umartwiać nasze ciała poprzez walkę z naszymi słabościami, poprzez walkę z naszą upadłą naturą. Tak jak wcześniej apostoł Święty Paweł powiedział, że kiedyś byliśmy dziećmi gniewu. Kiedy przyjęliśmy Chrystusa do naszego serca, dzieci gniewu przestały istnieć. Zaczęło się w nas rozwijać coś nowego, zaczęło się rozwijać nowe stworzenie. Jeżeli pojawia się jeszcze w nas uczucie gniewu, to myślę, że z tym musimy dalej walczyć. Ale zauważmy, że ci wszyscy, którzy nie stosują się do zasad Słowa Bożego, do zasad Ducha Bożego, ci nawet postępują w niesprawiedliwości. Oni nie starają się umacniać swoich grzesznych słabości. Oni bardzo często przekładają błąd na prawdę. I tak naprawdę w rzeczywistości te owoce ducha z nich nie mogą się rozwijać. Ktokolwiek będzie miał w swoim sercu Ducha Bożego, ten zawsze będzie gotowy, aby poświęcić się na służbę dla braci, aby poświęcać się na służbę dla Ewangelii. Posiadając Ducha Synostwa, będziemy miłowali prawdę, będziemy miłowali to wszystko, co wypływa ze Słowa Bożego. I to wszystko przewodnictwa będziemy okazywali naszym duchem. Duchem, który powinien być przepełniony miłością, który powinien być przepełniony gorliwością. Ale jest to bardzo trudne zadanie. Dlatego, że dzisiaj szatan jeszcze ma troszkę władzy. Szatan, który jest usposobieniem grzechu. Szatan, który jest usposobieniem nienawiści, złości i sporu. On jeszcze chce te owoce w nas niejednokrotnie i w nas zaszczepić. My wiemy, proszę bratelstwa, że owocami Ducha Świętego jest sprawiedliwość, jest miłość, jest radość, jest pokój. Te wszystkie cechy, które są przeciwne charakterowi szatana. Gdziekolwiek będziemy widzieli owoce ciemności, czyli ducha szatańskiego, takie jak grzech, jak nienawiść, jak złość i spór, to wiemy, że tam nie ma ducha Bożego. Jeżeli u kogoś będziemy takie rzeczy widzieli, jeżeli będziemy widzieli, że ktoś w ten sposób postępuje, to musimy się zastanowić, czy ta osoba jest rzeczywiście dzieckiem Bożym. Duch zazdrości, nienawiści, złości i tym podobne uczynki złego muszą być pokonywane przez tych wszystkich, co przeszli z ciemności do światłości. Te rzeczy złe muszą być pokonywane przez tych wszystkich, którzy chcą być nazwani braćmi Pana. Dlaczego musimy to pokonywać? Znowu, proszę bratelstwa, odwołam się do słów apostoła świętego Pawła zapisanych w liście do Żydów w 2 rozdziale, a 11 wersecie. Apostoł daje nam bardzo wiele pięknych wskazówek i mówi nam, dlaczego w pewien sposób musimy postępować. I w 11 wersecie apostoł powiedział tak. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. I zobaczmy, proszę bratelstwa, co pisze apostoł. Ci, którzy się uświęcają, ci, którzy bywają uświęceni, o takich apostoł mówi, że z tego powodu nasz Pan nie wstydzi się nazywać ich braćmi. A więc, skoro chcemy być braćmi naszego Pana, musimy być uświęceni. I zauważmy, proszę bratelstwa, że w boskim planie już dawno było przepowiedziane, było zaplanowane, że pośród ludzi, którzy żyją na ziemi, którzy będą żyli na ziemi, wybrana zostanie szczególna klasa. Klasa pierworodnych, klasa Kościoła. I wiemy, że na wybór tej klasy został przeznaczony pewien okres czasu. To wiek Ewangelii. Ale o tej klasie było wiadomo już wcześniej. I zgodnie z zapowiedzią Pana Boga, już prorocy wcześniej o ludziach, którzy będą składali się na tą klasę, prorocy już wcześniej mówili, że ci ludzie są braćmi naszego Pana. I zobaczmy, proszę bratelstwa, że dla tej klasy, dla klasy Kościoła, jako wzorzec do naśladowania został wyznaczony nasz Pan. Który, jak pisze apostoł, miał być we wszystkim podobnym do braci. Nie tylko po to, aby stać się odkupicielem ludzkości, ale także i po to, aby być przykładem dla braci. Aby być przykładem, aby oni wiedzieli, jak mają postępować, jaką drogą mają iść, w jaki sposób mają postępować w swoim życiu, aby rozwijać w sobie podobieństwo do Jezusa. Ale może się, proszę bratelstwa, zdarzyć, że w naszym otoczeniu, w naszym środowisku znajdziemy kogoś, kto według powyższej definicji nie będzie zasługiwał na określenie brat. Co w takim wypadku mamy zrobić? Czy należy taką osobę od siebie odtrącić, oddalić? A myślę, że bratelstwa, że nie. Że Pan Jezus pokazał nam swoje życie, że do Niego mogli przychodzić wszyscy. Przychodzili grzesznicy, przychodzili celnicy, przychodzili ci wszyscy, którym Żydzi pogardzali. My także mamy być otwarci także i na tych, którzy nie zasługują na to, aby być nazwani braćmi pańskimi. Ale otwarci to nie znaczy, że mamy ich przyjmować tak jak swoi. Apostoł święty Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale, a 10 wersecie zapisał słowa, które myślę, że wszyscy bardzo dobrze znamy i potrafimy je zacytować z pamięci. Apostoł powiedział, że przez to, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim. Ale apostoł dodaje jeszcze jedną bardzo ważną informację. A najwięcej domownikom wiary. I myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka dla nas wszystkich, że mamy czynić dobrze wszystkim, ale najwięcej tym, którzy są koło nas. A po to pokazuje nam, abyśmy zawsze i wszędzie na pierwszym miejscu stawiali domowników wiary. Abyśmy zawsze i wszędzie stawiali tych, którzy wierzą tak jak ja, którzy są przekonani w ten sam sposób, co ja, którzy mają te same zasady pracy. Jeżeli nam zostanie czasu, to wtedy ten czas możemy poświęcać dla innych. Dlatego, przebraterstwa, pamiętajmy o tym zaleceniu apostoła. Wiedząc już, kogo apostoł miał na myśli, mówiąc bracia, i wiedzą, że te słowa mogą mieć zastosowanie także i do nas, spróbujmy odnaleźć odpowiedź na drugie pytanie i spojrzeć, w jaki sposób to podobieństwo naszego Pana zostało nam pokazane, naszego Pana do nas zostało nam pokazane poprzez Słowo Boże i na czym to podobieństwo miało polegać. Myślę, przebraterstwa, że bardzo często w życiu, kiedy szukamy podobieństw między sobą, kiedy szukamy podobieństw między dziećmi, patrzymy na pokolenia przeszłe. Patrzymy na rodziców, patrzymy na dziadków, patrzymy na tych wszystkich, którzy żyli wiele, wiele lat wcześniej. Wyjaśniając podobieństwo bracia, na pewno zauważyli, braterstwo, że to określenie odniosłem do klasy wierzących, do klasy Kościoła. Myślę, że to określenie pasuje także i do nas. I zobaczmy, że braterstwa, że Pan Jezus miał być podobny do nas. Stał się podobny do nas, którzy żyjemy teraz przy końcu wieku Ewangelii. To wskazuje nam, że wtedy, kiedy nasz Pan przyszedł na ziemię, wiedział już, jakimi miała być przyszła klasa, jakimi miała być klasa Kościoła, jakimi miała być klasa oblubienicy, która jest wybierana w ciągu wieku Ewangelii. Pan Jezus pokazuje nam, w jaki sposób my mamy postępować. I myślę, przebraterstwa, że takim najważniejszym podobieństwem, na jaki wskazuje nasz Pan, to droga ofiary. Droga, która została otwarta przez naszego Pana. Droga, która pokazuje nam sposób postępowania, sposób życia, w jaki sposób mamy iść przez życie, aby zasłużyć na najwyższą nagrodę. Nasz Pan pokazał nam, w jaki sposób mamy to czynić. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, a w 1 wersecie, zapisał słowa, które też myślę, że są wszystkie nam bardzo dobrze znane. Słowa, które wzywają nas do pewnego działania. Apostoł mówi tak. Wzywa was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ja myślę, przebraterstwa, że dla nas, dla wierzących, dla tych, którzy chcemy jeszcze należeć do Kościoła, to jest najważniejsze podobieństwo, jakie mamy wykonywać w swoim życiu. Mamy iść tą samą drogą, którą szedł nasz Pan. To ma być droga samoofiarowania, to ma być droga poświęcenia naszego życia. Szukając innych podobieństw, ja myślę, przebraterstwa, że tych podobieństw jest bardzo wiele. Ja nie będę w stanie ich wszystkich tutaj wypowiedzieć ze względu na czas, który jest przed nami. I myślę, że każdy, który by w tym miejscu stanął i mówił o podobieństwa naszego Pana do nas, znalazłby zupełnie inne przykłady. Ja chciałbym, przebraterstwa, podać kilka. Zauważmy, że patrząc na podobieństwo naszego Pana do nas, możemy zauważyć, że już od chwili, kiedy nasz Pan przyszedł po raz pierwszy na ziemię, praktycznie od chwili swojego narodzenia, pokazał nam, jakimi mieli być Jego przyszli naśladowcy. Kiedy przypomnimy sobie historię narodzenia naszego Pana, przypomnimy sobie wydarzenia, jakie są z tym związane, przypominamy sobie także mędrców, którzy przybyli do Jerozolimy po to, aby szukać nowonarodzonego króla żydowskiego. I zauważmy, proszę braterstwa, że kiedy przybywają oni do Jerozolimy, to swoje pierwsze kroki kierują do domu królewskiego, do domu panującego. Oni liczyli, że no gdzie ja cię, ale właśnie w tym miejscu znajdą nowonarodzonego króla. I wiemy, przebraterstwa, że wśród Żydów było takie przekonanie, że Mesjasz ma być narodzony w własnym domu. Oni wiedzieli, że Mesjasz miał się wywodzić z rodu Dawida, z rodu królewskiego. Ale nie spodziewali się, że ten ród królewski, z którego będzie wywodził się nasz Pan, że on subożeje, że tak naprawdę to będzie bardzo, bardzo uboga rodzina. Ale nasz Pan Bóg, wybierając opiekunów naszego Pana, pokazał, że on kieruje się zupełnie innymi zasadami, niż kierują się ludzie. Ta zasada została już pokazana przez Pana Boga znacznie wcześniej. Wtedy, kiedy wysłał proroka Samuela do domu Isajego, aby ten szukał następcy króla Saula. Myślę, że znamy bardzo dobrze tą historię, pamiętamy okoliczności, jakie temu towarzyszyły. I kiedy Samuel oglądał syna Isajego, wydawało mu się, że każdy z nich będzie nadawał się na króla. Bo byli piękni, bo byli wspaniali, bo byli wesołcy. Pamiętamy, co Pan Bóg wtedy mu odpowiedział. W 1 Księdze Samuelowej, 16 rozdziale, a w 7 wersecie mamy zapisane takie słowa. Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. I to, co najważniejsze, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I zauważmy z bratelstwa, że Pan Bóg zastosował to, wybierając opiekunów naszego Pana. Wybrał ludzi, którzy nie byli zbyt bogaci, którzy nie byli w domu panującym, dlatego, że patrzył na ich serce. Ich serce było godne, aby mogli się zająć wychowywaniem Mesjasza. I myślę, przebywa, że ta sama zasada została zastosowana względem Kościoła. Zauważmy, że apostoł święty Paweł, pisząc do Koryntian, nakazuje im, aby spojrzeli na siebie. Te słowa są, proszę Państwa, także skierowane do nas. Abyśmy spojrzeli na siebie i zobaczyli, że pośród nas jest bardzo mało osób, o których można by powiedzieć, że są to osoby zacne, że są to osoby z wielkich rodów, które miałyby uznanie wśród świata. Apostoł zaznacza, że Pan Bóg wybiera to, co w oczach otaczającego świata jest podłe, głupie, niemądre. Te słowa zostały zapisane w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, a od 26 do 28 wersetu. Apostoł powiedział tak. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, nie według mądrości płynącej ze Słowa Bożego, ale według mądrości ludzkiej, że niewielu pośród was możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i to zgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, uniecyścić. Dlatego, że Pan Bóg znowu, tak jak w przypadku rodziców Pana Jezusa, tak jak w przypadku króla Dawida, nie patrzył na to, co jest przed oczyma, ale patrzył na to, co jest w sercu. Kolejne podobieństwo naszego Pana do nas, o którym chciałbym wspomnieć, miało miejsce we wczesnej młodości naszego Pana. I znowu, proszę bratelstwa, przypomnijmy sobie historię z życia naszego Pana, kiedy jako 12-letnie dziecię udał się ze swoimi rodzicami do Jerozolimy. I pamiętamy, co było później. Kiedy wracali z powrotem do miejsca zamieszkania, do Nazaretu, okazało się, że pośród nich nie ma Jezusa. Rodzice zaczęli go szukać. Po trzech dniach zorientowali się, że jego nie ma. Ich poszukiwania zaprowadziły ich z powrotem do Jerozolimy, gdzie w świątyni odnaleźli Jezusa. Odnaleźli go bardzo, ktoś by powiedział, dziwnych okolicznościach. Ewangelista święty Łukasz w 2 rozdziale od 46 do 47 wersetu w ten sposób zapisał tę historię. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego spośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali nad jego rozumem i odpowiedziami. Zauważmy, proszę braterstwa. Wszyscy, którzy siedzieli wokół młodego, małego Jezusa, byli zdumieni jego słowami. Byli zdumieni jego rozumem, byli zdumieni jego odpowiedziami. To był mały, młody człowiek, 12-letni. A wokół niego byli nauczeni w piśmie, byli faryzeusze, ci, którzy znali pismo bardzo dobrze. Myślę, przebaterstwa, że ta krótka zmianka Ewangelisty świętego Łukasza jest dla nas bardzo, bardzo ważną wskazówką. Ten 12-letni chłopiec posiadał wiedzę, aby rozmawiać z nauczonymi w piśmie. Starał się posiąść tą wiedzę. Ja myślę, przebaterstwa, że ci wszyscy, którzy chcą być braćmi naszego Pana, także są takimi dziećmi, takimi 12-letnimi chłopcami. I oni także powinni rozwijać swoją wiedzę. Oni także powinni starać się poszerzać swój zasób wiadomości. Po to, aby móc rozmawiać z nauczonymi w Piśmie, tak jak rozmawiał Jezus. Zauważmy, że apostoł święty Paweł, znowu w liście do Żydów, zamieścił bardzo ważne napomnienie dla wierzących. W 5 rozdziale, a 12 wersecie powiedział tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Biorąc pod uwagę czas, czyli apostoł święty Paweł pokazuje, że nowe stworzenie, że naśladowcy Jezusa muszą się rozwijać. Muszą stawać się nauczycielami, a żeby stać się nauczycielami, to trzeba pogłębiać zasób naszej wiedzy. I myślę, przewodnicząca, że dla nas samych, dla każdego z nas, takim jednym z mierników naszego rozwoju nowego stworzenia jest właśnie poziom naszej wiedzy. Poziom naszego zrozumienia boskiego planu. I zauważmy, przewodnicząca, jeżeli będziemy rozmawiać z innymi ludźmi, z innych ugrupowań, to zauważymy, że niejednokrotnie przewyższamy ich wiedzę na temat boskiego planu. I myślę, że dla nas wszystkich jest to bardzo, bardzo ważna wskazówka. W miarę, kiedy jesteśmy w prawdzie, kiedy nasze nowe stworzenie się rozwija, ten zasób wiedzy powinien wśród nas być coraz większy. Ale pamiętajmy także, że oprócz wiedzy, oprócz wiadomości, które posiadamy, musimy także rozwijać w sobie wcześniej wspomniane owoce Ducha Świętego. Apostoł święty Paweł w liście do Koryntian, pierwszym liście, a w 13 rozdziale powiedział, że choćbyśmy mieli nie wiadomo ile wiedzy, choćbyśmy posiadali całą mądrość świata, a nie mieli najważniejszego czynnika miłości, to bylibyśmy niczym. I myślę, przewodnicząca, że nasza wiedza bez rozwoju owoców Ducha Świętego, tych owoców, które apostoł święty Paweł wymienia w liście do Galacjan, że w 5 rozdziale, w 22 wersecie, że ta wiedza do niczego by nam nie była przydatna. Jeżeli nie będzie za tym szło, nie będzie za tym szedł rozwój owoców ducha. Wracając do podobieństw pomiędzy Panem a jego braćmi, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden niezwykle ważny zapis. Apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 4 rozdziale, a 15 wersecie wspomina o podobieństwie naszego Pana i postawia jeden niezwykle ważny warunek. Pokazuje jeden niezwykle ważny wyjątek. Apostol powiedział tak. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego w rzecz wszystkim podobnie jak i my. I dalej apostoł Paweł mówi o tym wyjątku. Doświadczonego we wszystkim podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. Zobaczmy przewodnictwa, że apostoł święty Paweł znowuż te słowa kieruje do ludu Bożego. Nie pisze, że nasz Pan miał być doświadczony we wszystkim tak jak wszyscy ludzie. On pisze, że nasz Pan miał być doświadczony tak jak jego naśladowcy. Kiedy czytamy słowa Ewangelii, kiedy czytamy opisy życia naszego Pana, zauważymy, że w czasie swojego pobytu tutaj na ziemi nasz Pan żył zgodnie z tym, co pisze apostoł Paweł. On nigdy nie uległ pokusom, które by sprowadziły na niego grzech. Wiemy, że gdyby tak się stało, to dzieło pojednania, którego on miał, był jednym z czynników, że to dzieło pojednania nie znalazłoby swojego wypełnienia. Gdyby nasz Pan uległ grzechowi, to wtedy jego misja, jego pobyt tutaj na ziemi byłby bezcelowy. Ale zauważmy też prawdopodobieństwa, że pomimo tego, że Pan Jezus, tak jak pisze apostoł, był człowiekiem bez grzechu, to jednak pokusy ze strony szatana nie były mu obce. Chciałbym przewodnicząca przypomnieć nam wydarzenie, które miało miejsce w życiu naszego Pana zaraz po jego chrzcie w Jordanie. Ja myślę, że wszyscy dobrze znacie tą historię, bo ona jest także już na szkółkach dla dzieci wspominana. Jak pamiętamy, nasz Pan po swoim chrzcie udaje się na pustynię, aby w oddaleniu od ludzi, aby w oddaleniu od przyjaciół, od ziemskiej rodziny pościć przez 40 dni. Ten czas, który spędził na pustyni, był przeznaczony na to, aby posiąść wiedzę, aby zrozumieć słowa, aby zrozumieć znaczenie słów Pisma, które pomogło naszemu Panu poznać drogę i prawdziwy cel, który był przed nim postawiony. Cel, który miał spełnić jako Mesjasz. Ale w tym czasie, kiedy nasz Pan przybywa na pustyni, jego spokój, jego sposób rozumowania stara się zakłócić szatan. I muszę przekonać Państwa, że bardzo często też mamy takie sytuacje w swoim życiu, że wtedy, kiedy skupiamy się na modlitwie, kiedy skupiamy się na badaniu, szatan stara się w jakiś sposób do nas dotrzeć. I podobnie było w przypadku Pana Jezusa. I Pan Jezus tutaj jest pokazany właśnie jako podobieństwo. Pokazany, w jaki sposób my mamy postępować wtedy, kiedy szatan się do nas zbliża. W 4 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, w 3 wersecie, mamy opisane wydarzenie, kiedy nasz Pan w czasie postu po 40 dniach poczuł wapnienie, poczuł głód. I wtedy szatan próbuje wykorzystać, wydaje mu się, że to jest słabość naszego Pana. Próbuje to wykorzystać i zbliża się do Niego. Ewangelista Mateusz w 3 wersecie napisał tak. I przystąpił do Niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Jeżeli staną się chlebem, to będziesz mógł zaspokoić swoje wapnienie. Zauważmy, proszę Państwa, że szatan nie używa tutaj kłamstwa. Mówi, jeżeli jesteś Synem Bożym, on wiedział, że Jezus jest Synem Bożym. Wiedział, że Jezus ma taką moc, aby ta moc sprawiła, że te kamienie, które leżały na ziemi, mogły być zamienione na chleb. Tą moc nasz Pan otrzymał w Jordanii, co było wspomniane w poprzednim wykładzie. Ta moc, którą otrzymał Pan Jezus, była w późniejszym czasie używana do leczenia chorych. Ta moc była potrzebna, używana także w późniejszym czasie do rozmnażania pokarmu. Kiedy tłumy były dookoła naszego Pana, niewielką ilością chlebu potrafił ich zaspokoić ich głód. Szatan wiedział o tej mocy. Wiedział, że Pan Jezus taką moc posiada. Wiedział, że może, gdyby chciał, tą moc wykorzystać dla swoich potrzeb. I sugeruję tutaj, aby Pan Jezus tej mocy użył. Aby użył jej dla zaspokojenia swojego głodu. On wie, że Jezus, tak jak wspomniałem, jest Synem Bożym. Wie, że tą moc posiada. To była prawda. Szatan nie posłużył się tutaj kłamstwem. Ale zauważmy, proszę bratelstwa, że nasz Pan, wychodząc z Jordanu, otrzymał ducha. Tak samo jak jego bracia otrzymują bardzo szczególnego ducha. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że bracia Chrystusowi to ludzie, którzy przyjęli ducha synostwa. Tego ducha miał także i nasz Pan. A o tym duchu apostoł święty Paweł w liście do Tymoteusza napisał w drugim liście, pierwszym rozdziale, a 7 wersecie, że Pan Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. To jest tłumaczenie, proszę bratelstwa, z Biblii Warszawskiej. Ale Biblia Gdańska ten werset oddaje piękniej, bardziej zrozumiałe, bo w Biblii Gdańskiej ten werset brzmi tak. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego zmysłu. Dostaliśmy ducha zdrowego zmysłu. Co to znaczy? Co to znaczy dla nas, jako dla ludzi wierzących? Ten duch zdrowego zmysłu, który my otrzymaliśmy, sprawia, że bracia naszego Pana będą zawsze zastanawiali się nad konsekwencjami, jakie przyniesie ich postępowanie. Nie tylko w chwili popełnienia jakiegoś czynu, ale także w przyszłości. I Pan Jezus wiedział, że gdyby użył tę moc, którą posiada, w tym momencie zaspokoiłby swój głód. Ale w następnym czasie jego misja, którą miał do wypełnienia, byłaby już zakończona. Bo uległby szatanowi. I dlatego nasz Pan odpowiedział szatanowi tekstem Słowa Bożego. Odpowiadając, rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Zauważmy, że Pan Jezus posiadał moc, posiadał także i wiedzę. Potrafił szatanowi odpowiedzieć słowami Pisma Świętego. Pan Jezus tej odpowiedzi pokazał nie tylko szatanowi, ale także i wszystkim nam, co dla Niego jest ważniejsze. On wiedział, że poprzez słowo, jakie otrzymuje od Pana Boga, poprzez słowo Pisma, otrzyma wzmocnienie. I nasz Pan z tej pierwszej próby wychodzi zwycięsko. I zauważmy, proszę bratelstwa, że bardzo często my, którzy jesteśmy naśladowcami naszego Pana, także jesteśmy kuszeni przez szatana w podobny sposób. Myślę, że nieraz mieliście takie sugestie, abyśmy naszych duchowych darów, abyśmy naszego daru modlitwy użyli na przykład do zaspokojenia naszych doczesnych potrzeb. Czasami szatan podsuwa nam takie myśli. Bardzo często ci, którzy w ten sposób postąpili, którzy ulegli namowom szatana, zauważyli, że wtedy, kiedy w ich życiu nie było żadnego dźwięku, że wtedy, kiedy w ich życiu nie było żadnej poprawy, wśród nich nastąpiła pewnego rodzaju frustracja. Niejednokrotnie odwracali się oni od społeczności z Panem Bogiem. Szatan zasiał pewne ziarenko pośród takich ludzi i sprawił, że ci ludzie zamiast przybliżać się do Pana Boga, zaczęli się od Niego oddalać. Ale popatrzmy przez proroctwa dalej na historię życia naszego Pana. Szatan jest cierpliwy, szatan jest nieustępliwy. W 6 wersecie czytamy. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o Tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. I znowu, proszę braterstwa, zauważmy, że szatan mówi prawdę, nie kłamie. Używa słów, które zostały zapisane przez psalmistę. Odwołuje się do tego, co nasz Pan już wie, tego, co nasz Pan już miał świadomość. Jeżeli jesteś Synem Bożym, udowodnij to. Rzuć się w dół, a my wszyscy będziemy czekali, aż aniołowie przyjdą i Tobie pomogą. Szatan wiedział, Pan Jezus też miał tą świadomość, że gdyby coś takiego uczynił, Pan Bóg zesłałby mu aniołów, którzy by mu pomogli. Gdyby tak się stało, to myślę, że ze strony Izraelitów, tych, którzy by to widzieli, to wydarzenie, czekałoby na naszego Pana natychmiastowe uwielbienie. Czekałoby natychmiastowe uznanie Go za Mesjasza. Ale zobaczmy, proszę braterstwa, że u naszego Pana znowuż odzywa się ten duch zdrowego zmysłu. Gdyby postąpił według namowy szatana, to wtedy nie byłoby urządzeń, nie byłoby doświadczeń, nie byłoby śmierci na krzyżu. Pan Jezus wiedział, że gdyby w ten sposób postąpił, to nie uczyniłby tego zgodnie z planem, jaki przygotował dla niego Pan Bóg. Dlatego znowuż odpowiada szatanowi słowami Pisma. Napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Kiedy popatrzymy przez braterstwa na późniejsze życie naszego Pana, na następne etapy Jego misji, Jego pobytu na ziemi, to zauważymy, że nasz Pan bardzo często znajdował się w niebezpieczeństwie. Bardzo często Żydzi starali się Go skrzywdzić, starali się Go niejednokrotnie także i ukamienować. Kiedy przyszedł do Nazaretu, ci pośród których się wychowywał, kiedy usłyszeli Jego słowa wypowiedziane w synagodze, wyblekli Go na skałę i chcieli Go zerwać. Był bardzo wielki niebezpieczeństwie. Myślę, braterstwa, że w tym momencie każdy z nas okazałby jakiś lęk, okazałby jakiś strach, przerażenie. A Ewangelista pisze, że nasz Pan przeszedł przez środek nich i się oddalił. Przeszedł spokojnie, przeszedł bez lęku, przeszedł bez strachu. Pan Jezus przez cały czas miał poczucie misji, która została mu powierzona przez Ojca Niebieskiego. Pan Jezus wiedział, że jego przedwczesna śmierć sprawiłaby, że ta misja byłaby niewypełniona. Wynikało to także ze znajomości pism, które wyraźnie określiły czas jego śmierci. Kiedy było tylko możliwe, nasz Pan unikał pewnych niebezpieczeń. I myślę, przebraterstwa, że to wydarzenie również może być nauką dla każdego z braci, dla każdego naśladowcy Jezusa. Nasz Pan naucza nas, to wydarzenie naucza nas, że w każdej sytuacji naszego życia powinniśmy zachować rozwagę, powinniśmy zachować ostrożność. Zauważmy, że nasz Pan w chwilach niebezpieczeństwa okazywał ufność swojemu Ojcu. On wiedział, że Pan Bóg, kiedy będzie potrzeba, go obroni. Poddawał się całkowicie Jego woli. Możemy na podstawie naszego życia powiedzieć, że to jest bardzo trudne zadanie. Ale to zadanie, podporządkowanie swojej woli Ojcu, to także zadanie nowych stworzeń. Całkowite zaufanie Ojcu. Ale to, proszę braterstwa, nie oznacza, że mamy narażać się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. To byłoby kuszenie Pana Boga z naszej strony. I myślę, że czasami w naszym życiu szatan też nam podsuwa takie myśli, takie pokusy, które narażają nas na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Jako dzieci Boże powinniśmy starać się tych pokus unikać. Ale zobaczmy sobie, braterstwa, że szatan jest nieustępliwy. I znowuż po raz trzeci próbuje podejść do naszego Pana, po raz trzeci spróbuje go zwieść. Podejmuje kolejną próbę, o czym czytamy od 8 do 10 wersetu. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. I znowu Pan Jezus ma świadomość, że to doświadczenie, na którego kieruje szatan, gdyby mu uległ, może mieć zgubny skutek dla niego. W tym doświadczeniu, w tym kuszeniu szatan pokazuje, że są mu znane ogólne zarysy boskiego planu. Szatan wie, po co Pan Jezus przyszedł na ziemię. Wie, jaki będzie końcowy efekt jego myśli. Ma tego świadomość. W tym doświadczeniu została pokazana moc szatana. Szatana, który opanował całą ziemię. Który swoim działaniem sprawił, że wszystkie królestwa na ziemi zostały jemu poddane. Zauważmy, że od Pana Jezusa on chciał tak niewiele, w porównaniu do tego, co chciał wcześniej. Najpierw kazał mu zamienić kamienie w chleb, później kazał mu się zrzucić ze szczytu świątyni. A tutaj chce tak niewiele, chce tylko, aby Pan Jezus ukłonił się, aby oddał mu pokłon. Jakie to miało znaczenie? Co by się stało, gdyby Pan Jezus upadł i złożył mu pokłon, tak jak tego szatan chciał? Słowa szatana brzmiały troszkę szyderczo. Upadnij, a nie będziesz musiał znosić szyder. Upadnij, a nie będzie cierpień, nie będziesz musiał umierać na krzyżu. A jeżeli oddasz mi pokłon, to te wszystkie królestwa, które są w przyszłości przeznaczone Tobie, one i tak będą Twoje. Ale tylko za jeden pokłon. Gdyby nasz Pan w ten sposób uczynił, to mogłoby się to stać bardzo, bardzo szybko. I zauważmy, że bratectwa przebiegły szatana. On ma świadomość, że jeżeli Jezus wypełni misję, jaka została mu powierzona przez Pana Boga, jeżeli jego życie zostanie zakończone na krzyżu, tak jak zostało to przepowiedziane przez proroków, to wtedy jego władza, władza szatana nad królestwami świata zostanie odebrana. Szatan miał tego świadomość. A wiemy, jakim było największym pragnieniem szatana. Tym pragnieniem było być równym Panu Bogu. To pragnienie sprawiło, że szatan zwiódł pierwszych ludzi w raju. Zwiódł ich po to, aby uzyskać nad nimi panowanie. W konsekwencji wiemy, że uzyskując panowanie nad Adamem i jego żoną, uzyska panowanie nad całym rodzajem ludzkim. W ten sposób szatan chciał zaprowadzić na ziemi swoje rządy. Chciał zbudować swoje królestwo. I kiedy przyszedł nasz Pan po raz pierwszy na ziemię, szatan widzi, że to królestwo zaczyna upadać. Widzi, że ludzie, którzy wtedy żyli, są coraz bardziej zniechęceni, że są coraz bardziej załamani. Wie, że pod rządami Jezusa, jeżeli Jezus zacznie panować, będzie zupełnie inaczej, że to będzie czas szczęśliwszy, czas radości. A myślę, że wielu wie, że o wiele lepiej panuje się nad ludźmi, którzy są szczęśliwi, którzy są zadowoleni. Dlatego szatan w tym momencie stara się jak gdyby zdobyć udziały w przyszłym królestwie Jezusa. Propozycja szatana skierowana do Pana Jezusa tak naprawdę brzmiała tak. Tobie oddam królestwa, oddam ludzi. Będziesz mógł wśród nich prowadzić swoje dzieło, doprowadzić ich do doskonałości, ale nad tym wszystkim nadal będę panował ja. Bo oddanie pokłonu szatanowi taki by właśnie miało sens. Bo pokłon, który oddajemy, jest symbolem uniżenia wobec władcy, wobec osoby, którą uważamy za wyższą od siebie. I zauważmy, że bardzo, że Pan Jezus stanowczo odpowiada szatanowi. Mówi, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. To jest stanowcza odpowiedź naszego Pana. Ale popatrzmy, że bardzo, co było dalej. W poprzednim wykładzie brat Edzie wspominał o historii kościoła nominalnego. I patrzę na historię tego kościoła w ciągu wieku Ewangelii, możemy zauważyć, że szatan podjął jeszcze jedną próbę. Podjął walkę o utrzymanie swoich wpływów, o utrzymanie swoich zaszczytów. Obiecał ludziom, którzy panowali, którzy służyli w kościele nominalnym, obiecał im pewnego rodzaju zaszczyty. Za ich pośrednictwem zaczął rozbudowywać na ziemi swoje królestwo. To, co wtedy na pustyni nie udało mu się z Panem Jezusem, udało mu się w przyszłości z jego naśladowcami. Wiemy, że później nastąpiło połączenie władzy cywilnej z władzą duchową, że kościół nominalny zaczął zdobywać coraz większe wpływy w świecie polityki, zaczął coraz więcej rozbudowywać swoje ziemskie królestwo. Sprawił szatan sprawi, że na tronie tego królestwa zasiadła osoba, która do dzisiaj tytułuje się zastępcą Chrystusa. Jakie mamy dowody na to, że za tym stoi szatan? Ja myślę, że To możemy zobaczyć, patrząc na sposób działania systemu papieskiego w życiach średniowiecza. Kiedy poprzez działania świętej inkwizycji, poprzez zakazywanie, ograniczanie ludziom dostępu do Słowa Bożego, sprawiał, że ludzie tak naprawdę sami nie myśleli. Kościół nominalny nie uszczekł się wpływom szatana. On oddał mu pokłon i uznał jego zwierzchnictwo nad sobą. Dzisiaj, proszę Państwa, możemy powiedzieć, że czas władzy szatana dobiega końca. Ale zobaczmy, że szatan jak gdyby nadal działa. Nadal się stara walczyć o utrzymanie swoich wpływów. I tak jak na początku wieku Ewangelii szatan starał się zwieść braci pańskich, tak samo próbuje tego dokonać dzisiaj, kiedy ten wiek się kończy. W jaki sposób to się dzieje? Zauważmy, proszę Państwa, że szatan sugeruje dzisiaj, że nie ma już konieczności podążania wąską drogą, że nie ma konieczności ofiarowania się, że nie ma konieczności poświęcania swojego życia. Dzisiaj według niego doszliśmy do takiego miejsca, w którym cała rzecz może być dokonana łatwo i szybko. I znowuż, tak jak w przypadku naszego Pana, aby przekonać ludzi wierzących, aby przekonać braci, używa słów, które są zapisane w Słowie Bożym. On pragnie, aby wszyscy naśladowcy, ci, którzy poszli za Panem, zapomnieli o Jego nauce. Zapomnieli o tym, że tylko ci, którzy przechodzą przez Ojca do Pana Jezusa, mogą być Jego braćmi. On chce, abyśmy wszyscy dzisiaj wierzyli, że wszyscy ludzie są braćmi. Że nikt nie jest dzieckiem gniewu, jak pisze apostoł Paweł. Że nikt nie jest dzieckiem diabła, jak powiedział Pan Jezus. On chce, abyśmy te słowa uznali jako słowa, które są pozbawione miłosierdzia. Te pokusy, na jakie był wystawiany nasz Pan, są bardzo podobne także i do naszych. Ale zauważam, proszę bratesa, że nasz Pan miał siłę, miał moc. Potrafił je sam walczyć. My mamy pomocnika. Zauważmy, że nasz Pan, tak jak pisze apostoł Paweł, pomimo tego, że we wszystkim musiał upodobnić się do braci, pomimo tego, że musiał też być doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, zauważmy, że nasz Pan nigdy nie otrzymał skłonności ludzi grzesznych, nigdy nie otrzymał gniewu mordercy, nigdy on nie otrzymał chciwości u złodzieja. Możemy powiedzieć, że on był czysty i niewinny, że on był odłączony od grzeszników, od ich pokus, jakim towarzyszyły. To, co doznał, co doświadczył na ziemi, sprawiło i było potrzebne po to, aby on nam mógł służyć pomocą, aby mógł nam mieć doradę, w jaki sposób mamy znosić zakusy szatana, jeśli w naszym życiu takie się pojawią. Trzecia część pytania postawionego przeze mnie na początku brzmiała, czy to podobieństwo naszego Pana odnajdujemy w nas samych. Ale ja, proszę braterstwa, nie udzielę odpowiedzi na to pytanie. Na to zagadnienie każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć sobie sam. Może nie tutaj, nie w tej chwili, może dopiero po przyjeździe do domu, kiedy spojrzymy na Słowo Boże, tak jak apostoł święty Jakub powiedział, spojrzymy w lustro Słowa Bożego i zobaczymy siebie i zobaczymy, czy ten Jezus, który spogląda na nas w kart Ewangelii, jest podobny do nas. A jeżeli zobaczymy różnicę, jeżeli zobaczymy, że to, co czytamy o Jezusie w Ewangeliach, nie jest tym, co jest w naszym życiu, w nas samych, to wtedy pamiętajmy na słowa apostoła, który powiedział w 2 rozdziale 18, wersie listu do Żydów, że Jezus sam przyszedł przez cierpienie i próby, aby dopomóc tym, którzy przez te próby przechodzą. Pan Jezus to wszystko doświadczył po to, aby wtedy, kiedy Jego bracia, Jego naśladowcy będą mieli podobne próby, aby mogli uzyskać od Niego pomoc. Dlatego, proszę bratelstwa, kiedy przychodzą na nas doświadczenia, kiedy przychodzą na nas pokusy, módlmy się o pomoc, wierząc, że ten, który oddał za nas swoje życie, przechodził podobne doświadczenia. Wierząc, że ten, który oddał za nas swoje życie, wyszedł z tych doświadczeń zwycięsko. Wierząc, że on może swoim braciom pomóc, że może ich wyratować. Na koniec, proszę bratelstwa, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno niezwykle ważne podobieństwo. Chciałbym zwrócić uwagę na słowa apostoła świętego Jana, z pierwszego jego listu, trzeciego rozdziału, a 22 wersetu. Te słowa są skierowane do nas, do każdego z nas, którzy jesteśmy tutaj obecni. Do każdego z nas, który zdecydował się pójść za Panem, który zdecydował się ofiarować swoje życie Bogu. apostoł święty Jan powiedział tak. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Dlatego, proszę bratelstwa, starajmy się prowadzić nasze życie, póki jeszcze czas, abyśmy w przyszłości mogli skorzystać z tego największego podobieństwa do naszego Pana. Wtedy, kiedy się objawi, abyśmy mogli być do Niego podobni, abyśmy mogli być takim, jakim jest On. Wiemy, że tylko zwycięzcy będą mogli zostać klasą ulubienicy. Wiemy, że tylko zwycięzcy będą mieli udział w chwalebnym Jego Królestwie, że tylko zwycięzcy będą do Niego podobni. I wierzę, że bardzo wielka grupa spośród nas, którzy jesteśmy tutaj obecni, dostąpi tego zaszczytu, bycia podobnym do naszego Pana w Jego chwale, czego procesu z głębi serca życzę, jak i sam zamiast.